Więc dzisiaj mamy 1 Tymoteusz 3 rozdział i chciałbym się modlić i potem, jak zwykle, to ja spróbuję prowadzić nas w temat, w tematykę tego rozdziału. Mam nadzieję, że mieliście trochę okazji, żeby przeczytać to i potem będziemy w grupach pracować, więc wtedy będzie możliwość, żeby się nie zgadzać ze mną. Ostatnio było dosyć kontrowersyjny temat kobiet, więc wiem, że długo jedni gadali na ten temat. Dzisiaj mamy nie mniej kontrowersyjny temat i to jest temat, jak Kościół jest zorganizowany, więc myślę, że też będzie nie jeden temat między nami do dyskusji, do podziału nas, więc trzymajmy tą miłość wobec siebie nawzajem. Nawet jeżeli ktoś wyraża swoje zdanie i to nie jest twoje, to nie traktujmy tego gościa jako wroga i to włączcie ze mną. To spróbuję wyjaśnić, jak ja patrzę na takie rzeczy. Panie Boże, dziękujemy Tobie za apostoła Pawła, który był tak mądry, który miał tyle serca dla Ciebie, dla ludzi. Dziękujemy Tobie, że On może być dla nas wzorem i może być źródłem dużo życiowej, duchowej mądrości. I daj, żebyśmy byli otwarci na to dzisiaj, pomimo zmęczenia, pomimo chłodu, żebyśmy potrafili się uczyć i może zmienić zdanie na pewne tematy dzisiaj. Amen. Jakiś czas temu to widziałem w internecie, w wiadomościach. W Anglii była sytuacja, że 5-letnia dziewczyna wpadła na pomysł, bo mieszkała obok festiwalu rockowego, wpadła na pomysł, że ci, którzy chodzą na ten festiwal, pewnie potrzebują do picia. I ona, to się wydarzyło w Anglii i prawdziwa historia, i ona postanowiła zrobić limonada i postawiła stolik przed domem na chodniku, gdzie ludzie chodzili i sprzedawali ten napój za nie pamiętam ile, za grosza. I po jakimś czasie straż miejski podszedł do niej i spytał ją, czy ona ma na to pozwolenia. I ona biegała do środka, do swoich rodziców, płacząc, że tu chcą ją zaresztować za to, że sprzedawała tę limonadę bez pozwolenia. I to było lansowane w gazecie jako ciekawostka, nie? Jako trochę dziwactwo. Nie? I do czego doszliśmy w naszym prawodawstwie, że coś takiego rozpracujemy i kierujemy się tym. I myślę, że to jest taki przykład, banalny przykład tego, o czym będziemy mówili dzisiaj. Tak mi się wydaje, że odpowiedź człowieka na zło ludzkie jest prawo. I człowiek tworzy prawa, i my jesteśmy w kraju, który przoduje w wymyśleniu coraz kolejnych artykułów, paragrafach i praw, jak postąpić w danej sytuacji. Tak dużo tych przepisów, że właściwie wszyscy jesteśmy winni i nikt nie zna tych wszystkich przepisów. I dochodzi do absurdów, przepisy na absurdalne tematy. I Unia Europejska jest pełna takich reguł też. Więc taka jest odpowiedź człowieka na ludzkie zło. Natomiast w Nowym Testamencie myślę, że widzimy inny paradygmat. To jest paradygmat, według którego Jezus się kieruje i według którego Paweł się kieruje, tak mi się wydaje, w tym rozdziale i w tej tematyce, którą będziemy omawiali ze sobą. Czy podchodzimy do nich jako prawo nowotestamentowe, czy podchodzimy do nich w duchowy sposób, z duchową mądrością? próbują zastosować duchowy wgląd w sytuacji. Każdy patrzy na taką sytuację z tą dziewczyną, prawie każdy, i myśli, no to głupota. Ale Straż Miejski nie myślał, że to była głupota. I Straż Miejski miał prawo po swojej stronie. Więc absurdalne, absurdalne, absurdalne według czego? No kiedyś było powiedzenie zdrowy rozsądek, nie? Dzisiaj to nie jest argument, zdrowy rozsądek. Myślę, że w Biblii mamy duchową mądrość. Mamy prawo Ducha Świętego, jeżeli pamiętacie Rzymian 8, rozdział 1 i 2, że już nie jesteśmy pod potępieniem prawa grzechu i śmierci. Jesteśmy pod prawem Ducha Świętego, prawem życia. I Jezus nas uwolnił od tego prawa grzechu i śmierci. Ale nasza tendencja jest, żeby nie przyjąć tej wolności i zamykać siebie znowu w prawie. I dlatego, że funkcjonujemy w tym świecie w ten sposób, podchodzimy nawet do Biblii w ten sam sposób, tworząc prawo. I czujemy się dobrze w tym momencie, jeżeli zachowujemy to prawo, czujemy się źle, potępieni, jeżeli nie zastosujemy. I zobaczymy dzisiaj, mam nadzieję, że zobaczyliśmy już w swoim życiu, że nie jesteśmy w stanie wypełnić wszystkich praw biblijnych. To jest niemożliwe. Więc jak dojdziemy teraz do opisu nadzorców w Kościele, tworzymy wokół tego prawo. Prawo, które obowiązuje, które ograniczy i które nas zamyka znowu, bo nie dorośliśmy do tego. Nawet Dawid, postać numer jeden Starego Testamentu pod względem duchowości, nie dorósł do takiej poprzeczki, która tu jest stawiona dla nadzorców Kościoła. Dawid się nie kwalifikuje i może my twierdzimy, ja też się nie kwalifikuję. I mielibyśmy rację, jeżeli przyjmiemy te wytyczne, które będziemy czytać za chwilę, jako nowotestamentowe prawo. Więc przeczytajmy pierwsze 7 wersetów. Bogusia?
Nauka ta zasługuje na wiarę. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w uległości z całą godnością. Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż będzie się troszczył o Kościół Boży? Nie może być świeżo ochrzczony, ażeby wbiwszy się w pychę nie wpadł w diabelskie potępienie. Powinien też mieć dobre świadectwo ze strony tych, którzy są z zewnątrz, żeby się nie naraził na wzgardę i sidła diabelskie.
Może wspomniałem, może pamiętacie to, że są dwa sposoby podejścia do Biblii. Jedno podejście to jest dedukcyjne, więc zaczynam od siebie, od swojego rozumienia, od swojego sposobu myślenia, paradygmatu, od swojego doświadczenia i wczytam to w tekst. Więc szukam poparcia dla mojego doświadczenia. I to jest bardzo groźne podejście, tak mi się wydaje. I drugie podejście to jest indukcyjne podejście, to się nazywa. Więc zaczynam od tekstu i próbuję rozumieć, co jest w tekście, co autor miał na myśl i w tym momencie jak to zastosować. I teraz jak patrzymy na taki tekst, patrzymy na to swoimi okularami. Nawet słowa, które są używane w różnych tłumaczeniach, może też polegają na nasz bagaż kulturowy, na naszą denominacyjność, bardziej niż na Słowo Boże. Więc jedne tłumaczenia tu używają słowo biskup. Drugie tłumaczenie używają słowo starszy. Ciekawe, która denominacja wybierze jakie słowo. Tak jak mówiliśmy o Tymoteuszu, że to jest według protestantów pastor w Efezie. chociaż z tekstu to nie wynika. Bardziej wynika, że był ewangelistą, do tego jest zachęcony w drugim Tymoteuszu. I tak mi się wydaje, będę trochę kontrowersyjny na pewno w następnych minutach, przynajmniej jak ja patrzę na to, te słowa, słowo episkopos, to jest biskup, to co jest nazwane biskup czy nadzorca, jest równoznaczne ze słowem presbyteros, czyli starszy. Jeżeli chcemy udowodnić to, to myślę, że to w różnych miejscach najprędzej to widać w Dziejach Apostolskich, 20 rozdział, 17-28, gdzie jedna grupa jest grupa efeskich przywódców, są nazwane w jednym wersecie biskup, w drugim wersecie starszy, w jednym episkopos i w drugi presbyteros. Ta sama grupa, ci sami ludzie. Więc wydaje mi się, że to jest to jedno i to samo. To oznacza z greckiego nadzorcy. Ktoś, kto nadzoruje. W jednych tłumaczeniach po polsku Bogusia mnie zmotywowała, żeby liczyć, co najmniej dwa tłumaczenia mają słowo urząd. W angielskim jest więcej takich tłumaczeń, którzy używają słowo office, czyli urząd, biuro, taka funkcja prawna, funkcja formalna. Natomiast w greckim po prostu jest to ktoś, kto pragnie nadzorować, pragnie troszczyć się. Ten, który w greckim, ten, który pragnie nadzorować, szuka dobrą robotę. To jest fajna sprawa, że ludzie są gotowi odpowiadać za coś. I tak mi się wydaje, jak patrzę na to słowo, że to nie jest słowo, oczywiście dzisiejszy biskup, nie? Patrzymy na biskupów, mamy już wyobrażenie, o co chodzi. Nie? Szaty długa czapka. Nie? Mamy swoje wyobrażenie, o czym Paweł mówi tu. Natomiast Paweł, mam wrażenie, nie miał tego w ogóle na myśl. On mówi o nadzorcy, który jest gotowy przyjąć jakąś odpowiedzialność i super. To jest fajna rzecz. Widzimy też w tym czasie, że nie było czegoś takiego jak okręgowego, jak jakaś regionalna struktura. Znowu to nie są rzeczy złe, nie muszą być złe. Natomiast to nie są ściśle biblijne to, co mamy dzisiaj, nie? Że mamy starszego, mamy pastora, mamy okręgowego, prezbitera i kogo je tam jeszcze. Nie? I w zależności od denominacji mamy te różne etapy, różne poziomy. To nie widzę tego w Biblii, co nie oznacza, że to jest, że to nie służy. Nie? Po prostu tu musimy przynajmniej rozdzielić to, co jest w Biblii, od tego, co nasz Kościół praktykuje, co nie jest równoznaczne z biblijnością. Więc inny Kościół może, inna denominacja może równie dobrze mieć inną strukturę niż nasza struktura. Nasza struktura służy ku czemuś. Natomiast też widzę w tym, w dziejach, co najmniej w 20 rozdziale, że ta funkcja starszych była pluralistyczna, to nie było jeden starszy. I tu nie ma mowy o tym, o pastorze, ale nie było jeden starszy, była grona, był zespół, który funkcjonował. I tak myślę, że powinniśmy tu widzieć, że Paweł z jednej strony skupia się na jednostkę, na Tymoteusza. Natomiast Tymoteusz nawet nie wiemy, czy on był liderem w Efezie. On był jakimś delegatem apostolskim, Pawłowy uczeń. który niewątpliwie miał jakąś odpowiedzialność za nauczanie, na przykład miał, jako ewangelista też. Natomiast nie widzimy, żeby on był tym, że to był jego zbór, jego kościół, kościół Tymoteusza w Efezie. To nigdy tak nie jest nazwane i Paweł dementuje takie nazewnictwo w Koryntian. Że ten jest Apolosa, ten jest Pawła. On mówi, to kim ja jestem, a kim Apolos jest? To Bóg powoduje wzrost. My, to my umaliśmy na krzyżu dla was, to kim my jesteśmy. Więc Chrystus jest głową, a inni jesteśmy Jego ciałem. Może kiedyś powiedziałem wam, jak byłem na szkoleniu i facet rysował na podłodze postać człowieka i potem prosił nas wszystkich, żeby stać tam, gdzie uważamy, że mamy dar. I to było akurat szkolenie dla liderów, dla pastorów, misjonarzy i było nas 10 i wszyscy stanęli na głowie oprócz jednego człowieka. I prowadzący powiedział, przepraszam panowie, bo sami panowie, ale to miejsce już jest zajęte. Możecie stanąć gdziekolwiek indziej chcecie, ale nie tu na głowie, bo ktoś tam już jest, a wam nie wolno tam być. Ale wszyscy chcemy być, nie? Chcemy tam być przy głowie. Więc mamy tu akcent z jednej strony na Tymoteuszu jako uczeń, natomiast oprócz tego mamy nawet bezosobowe, bezimienne pluralizm nadzorców. I tak wynika później w dziejach, że to było pluralizm. To nie była jedna osoba, która prowadzi wszystkich. I tak wydaje mi się było, jeżeli już to było taki, nie powiem, że tak musi być zawsze, ale jak ściśle patrzymy na to, co się dzieje w Efezie, jak starsi z Efezy pożegnali się w 20 rozdziale dziejów z Pawła, to było ich więcej niż jedna. Więc nie mamy tu jednej głowy w postaci człowieka. Jezus jest głową, a tu mamy zbiór pluralistyczny starszych, nadzorców, biskupów, jeżeli chcemy to użyć, to słowo. I potem mamy kryteria. Mamy listę tych cech, które ci przywódcy, ci nadzorcy mają mieć w sobie. I mamy tu no, wiele cech i moglibyśmy więc mieć dużo, dużo więcej. To nie jest wyczerpująca lista. Możemy liczyć i się zastanowić, dlaczego tu jest 12, tu nie ma 12, może to ma jakieś znaczenie. I możemy tu podejść do tego jako prawo. Więc biorę jeden przykład, wracając do tej dziewczyny, która sprzedała limonadę, jak pamiętacie. Więc tu jest mowa o tym, że musi ten biskup, ten starszy, ten nadzorca, musi być mężem jednej żony. No i teraz co to znaczy? Jeżeli jest nawrócony muzułmaninem, może ma 3 żony. No wielu postaci w Starym Testamencie mieli więcej niż jedna. Dawid, Abraham i tak dalej. To mamy różnych ludzi, którzy mieli różne żony, oficjalne, nieoficjalne, nałożnicy. O co tu chodzi? W Kościele katolickim mamy celibat. Paweł mówi sam, ten sam autor mówi w Koryntian, że wolę, żebyście byli w stanie bez żony. Lepiej być bez żony, jeżeli potraficie tak żyć. Tak Paweł uczy tu. Jak to pogodzić? Nawet sam siebie się sprzeciwia. Jezus nie kwalifikował się, żeby być starszy. Dawid na pewno nie. Więc mało kto tu się kwalifikuje. W zależności od tego, jak patrzymy na to, na ten, to, tak, to kryteria. Czy to jest prawo? Jeżeli ktoś nie ma żony i chce być starszym, pragnie być nadzorcą, czy musi się żenić? A co jeżeli jest już z drugą żoną? Czy trzecią? Czy on może nie być, czy to go dyskwalifikuje? Wiele pytań jest. I znowu to są pytania, tak mi się wydaje, związane z naszym sposobem myślenia. Że my szukamy prawa. Powiedz mi, jakie jest prawo i to zastosuję. W naszej gorliwości. A mam wrażenie, że w Nowym Testamencie nie ma takiego prawa. Nie w takim wydaniu. Jezus nie ustanowił nowe prawo. Paweł nie ustanawia nowego prawa. To nie jest jego intencja tu. Jeżeli pamiętacie, Pawła intencja była, żeby zwalczyć fałszywą naukę, żeby zachęcić ku pobożności i zachęcić ku właściwej walce. To są jego tematy. Tak mi się wydaje. Więc co Paweł daje tu? Jeżeli to nie jest prawo, co to jest? No, wydaje mi się, że to jest duchowa mądrość, duchowe wyczucie w danej sytuacji. Rozważaliśmy krótko przedtem, to używałem inny przykład. Jezus, mówiąc na temat rozwodu i małżeństwa, wydaje mi się, że Jezus nie miał na myśl, kiedy powiedział, no jest jeden powód, dlaczego możecie wziąć rozwód. I to jest cudzołożnictwo. W innych przypadkach absolutnie nie. Ale to możecie. Nic innego nie kwalifikuje. Tak można argumentować, tak można przyjąć Jezusa. Wydaje mi się, że Jezus przedstawił duch, prawdę duchu, prawo Ducha Świętego. Czyli podchodzi do sytuacji, kiedy ludzie lekceważąco biorą rozwód, szukają haka na niego i mówi, moim zdaniem mówi, bierzcie rozwód bardzo, bardzo poważnie. To nie można tylko powiedzieć żonie, że teraz oddalaj się. Nie można tak. To jest nadużycie, to jest wbrew duchowej wartości. Oczywiście są momenty, kiedy ludzie przeginają. I nie mówię o tym. Więc to jest prawo ducha, tak mi się wydaje. To nie jest ścisłe prawo, które ma dużo punktów, dużo podparagrafów. W tym przypadku Bóg oczekuje, żebyś zrobił tak, a w tym przypadku Bóg oczekuje tego. Tak mi się wydaje, że mamy w Nowym Testamencie wolność od prawa, które zabije duch. Tak jak prawo zabije duch tej dziewczyny, która sprzedawała napój. W Nowym Testamencie nie jesteśmy pod takim prawem, literą prawa, która nas zamyka w grzechu i zamyka w śmierci. Jesteśmy pod prawem Ducha Świętego w Nowym Testamencie. I to jest dużo wyższe prawo, dużo bardziej wymagające prawo niż prawo, suche prawo. Więc wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy mężczyźni popełnili cudzołóstwo. Ja na pewno. I myślę, że inne mężczyźni by musieli to samo powiedzieć. Nikt z nas nie kwalifikuje się do tego, żeby żona była wierna wobec nas. Ma prawo brać rozwód, kiedy popełniamy cudzołóstwo, kiedy patrzymy na młodą dziewczynę z pożądliwością w sercu. Prawo? No, to on zgrzeszył, Jezusie. Dlatego biorę rozwód. Nie możemy podejść do tego w taki sposób. To jest zły sposób. Tak mi się wydaje. Więc tu mamy duch życia. Ten duch życia nie rozdrabnia tematu. Musimy zrozumieć te różne sytuacje, które ludzie mają, zagmatwane, głupie sytuacje, w których są, z powodu grzechu, i rozważać to duchem, duchową mądrością. Tak mi się wydaje. I to daje wolność. Prawo ducha daje wolność. Nie jesteśmy już pod literą prawa, a Nowy Testament nie jest zbiorem nowych praw. To jest opis duchowej rzeczywistości, duchowej mądrości, według której mamy żyć. Pobożność. Mamy żyć pobożnie. Czy ten człowiek, który nie ma żony, kwalifikuje się na nadzorcy, on pragnie to, nie ma żony. Czy on się kwalifikuje? No nie ma żony, popatrz, tu werset. Drugi werset, nie kwalifikuje się. Wydaje mi się, że nie tędy droga w naszym myśleniu i to uwalnia. Idziemy dalej. Kolejna cecha tego, co jest napisane tu, wydaje mi się, jest czym jest chrześcijański rozwój, czym jest chrześcijańska dojrzałość według Pawła w tej liście. I zobaczcie, że to jest bardzo, bardzo praktyczny owoc. Nasze podejście do naszej żony, nasze podejście do wina, nasze podejście do pieniądz, nasze podejście do naszego domu, żeby przyjąć gości, nasza zdolność, żeby uczyć, nasza zdolność, żeby radzić sobie z rodziną swoją. To jest pobożność. Żeby w każdej sferze naszego życia, żeby przybrać Bożą mądrość i zastosować to. Zauważ, że to nie jest, no ten ktoś musi być dynamicznym mówcą. Ten ktoś musi mieć wielką charyzmę, że wszyscy chcą go słuchać. Ten ktoś musi naprawdę robić wrażenie. Dynamiczne wrażenie. Ten ktoś musi czynić cuda. To nie są takie kwalifikacje duchowe, które Paweł tu podaje. To jest posłuszne życie w praktycznych dziedzinach życia. I kolejne pytanie z tym związane jest, na ile to uzasadnia pełnoetatowców w służbie? Na ile to ten urywek uzasadnia duchowieństwo? Podział na laików i kler. Czy jest to tu? Czy patrzymy na to swoimi okularami? Ja jestem duchowny. Ja nie mam koloratki ze sobą, koloratka kosztuje mi 3 zł, nie? I wtedy jestem duchownym. Inny etap, inny poziom w dzisiejszych czasach. Inaczej na mnie wszyscy patrzą, jak mam koloratkę. Może nie wszyscy, ale jedno. Czy to ma jakąś wartość? Czy to jest tu, czy o tu chodzi? Nie widzę tego tu. To jest nadzorowanie, to jest dla normalnych ludzi. Nie ma takiego podziału w Biblii na laików i kler, tak mi się wydaje. I mamy tu pytanie odnośnie kobiet. Za chwilę. To jest przy diakonów. Natomiast będzie tu pytanie, na ile kobiety się mieścią w to? W tych kryteriach. No moje zdanie na ten temat znowu by było, jaki jest duch tego nauczania? Jezus nie podważa w swoim życiu niewolnictwa. To jest ciekawe, że on w ogóle na ten temat nie mówi. Chociaż to było bardzo duży problem, duże zjawisko w społeczeństwie. Może 50% społeczeństwa było niewolnikami. Jezus nie podważa tej kwestii. Jezus nie uczy, powinniście przestać być niewolnikami. Nawet Paweł tego nie uczy. Paweł uczy o nowej jakości traktowania niewolników. Że trzeba uważać ich za braci. To było rewolucyjne za tamte czasy. Rewolucja totalna w myśleniu. To, że Jezus obsuje z kobietami, że rozmawia z kobietami, Samarytanką, to totalna rewolucja. Szok. To, że kobiety chodziły za Jezusem i chodziły, towarzyszyły Mu podczas Jego pobytu na ziemi. Szok. Że ma kobiety uczniów. Dla nas to nie jest szok, ale dla tamtej kultury to było przełom. To, że 17-18 lat wieków później wierzący ludzie wywalczyli upadek systemu niewolnictwa, to nie jest, że oni robili coś wbrew Biblii, czy nieważne, tak mi się wydaje, dla Biblii. Boże objawienie jest progresywne, postępuje. Więc w tamtych czasach postać Jezusa, Jego podejście do kobiet, postać Pawła, Jego podejście do niewolników, to była absolutna rewolucja. 20 wieków później to nie jest rewolucja. Ale może my toczymy inne walki, tak jak Wilberforce toczył walkę z niewolnictwem. Pamiętajmy, że kobiety w drugim rozdziale nie miały być pyszne. Więc nie chodzi o to, żeby wywalczyć tu buntowniczo swoich praw. Ale w Nowym Testamencie jednak mamy ten motyw, że kobiety są również obdarowane. Że kobiety, że nie ma różnicy między kobietą a mężczyzną. Tak naprawdę. Przed Bogiem oczywiście. W społeczeństwie w tamtym czasie oczywiście była duża różnica. I w tym czasie dzisiejszym jest duża różnica w wielu kulturach, szczególnie muzułmańskich. Więc jeżeli ja podchodzę znowu nie z prawem, tylko z podejściem, z mądrością duchową, jeżeli jestem w muzułmańskim kraju i kobiety się nawracają, to wtedy powiem, w takiej sytuacji nie powinniście patrzeć na mężczyznę i mężczyzny nie powinny na was patrzeć. Nie powinniśmy siebie dotykać, nie powinniśmy siedzieć w jednym pokoju razem. To jest kultura mądrość, bo inaczej wrażliwość, inaczej ludzie po prostu patrzą na was jako prostytutki. Więc to duchowo mądrze jest w takich kulturach muzułmańskich, żeby powiedzieć wyzwolonym, wolnym kobietom zachowujmy tu dystans z powodu kultury, którą mamy dookoła nas. Więc wydaje mi się, że w tym sensie Jezus i Paweł nie poszli tu skrajnie, totalnie skrajnie wbrew kulturze i wbrew temu, co było w ogóle możliwe. Ale kobiety to już jest ziarno dla kobiet, ziarno wolności, ziarno potencjału w ich nauczaniu. Że my też możemy być nauczycielami, my też możemy być nadzorcami. I znowu, jeżeli wchodzimy w prawo i mówimy, a to kobieta nie może uczyć, to był drugi rozdział. Nie? Kobieta nie może uczyć mężczyzn. Znowu, jeżeli to jest prawo, to rozdrabniamy te pytania. Okej, czy matka może uczyć swoich synów? Czy może uczyć nastolatków? Czy może kobieta uczyć nastolatków w szkółce niedzielnej? Czy matka może uczyć swojego dorosłego syna? Gdzie są granice? No, wydaje mi się, że to są pytania w oparciu o pewnego podejście do sprawy, że szukamy jakiegoś prawa, zamiast tego, żeby rozumieć pobożne zachowanie. I o to Pawłowi chodzi, tak mi się wydaje. To jest dobra walka. Nie żeby dyskutować, czy kobieta może uczyć tu, tylko niech kobieta stanie się taką pobożną osobą, że ona może i pragnie służyć w ten sposób, jak Debora. Idziemy dalej, bo czas nas już ogranicza, jeszcze 10 minut mam.
Diakonami tak samo winni być ludzie godni, w mowie nieobłudni, nienadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, lecz utrzymujący tajemnice wiary w czystym sumieniu. I oni niech będą najpierw poddawani próbie i dopiero wtedy niech spełniają posługę, jeśli są bez zarzutu. Kobiety również, czyste, nieskłonne do oczerniania, trzeźwe, wierne we wszystkim. Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i śmiałą ufność i ufną śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.
Okej, znowu to wiele tu powtarzających cech. Znowu podejdźmy do tego, tak sugeruję, nie jako prawo, tylko jako duchowa mądrość, zestaw duchowych cech, które powinno towarzyszyć diakonowy. Diakonos to jest sług, więc mamy nadzorców i słudzy. No, są ludzie, którzy wolą służyć, oni nie chcą być odpowiedzialni, ale służyć, jasne, mogę służyć. Więc tak mi się wydaje, tak w wielkim skrócie, starsi biskupi, nadzorcy i słudzy. To jest ten podział tu. Natomiast tak naprawdę to jest bardzo podobna lista cech. Dodane tu jest znowu kobieta, tym razem się występuje, nie była przy tamtych nadzorców, ale tak traktuje to, że to jest oczywiste, że kobiety mają te dary, w tamtym czasie może nie mogły się wykazać bez problemów. A tu jest też pytanie, no to jakie kobiety? Czy to chodzi o diakonesa, czy chodzi o żon tych diakonów, czy chodzi w ogóle o kobietach? No to możecie o tym rozmawiać, ale tak mi się wydaje, że to nie ma za dużo znaczenia. Tak naprawdę to odnosi się do każdej kobiety. To powinna dążyć do takiej pobożności, czy jest żoną diakona, czy to jest diakones, jeśli były diakonesy w Biblii, czy to jest kobieta w ogólnym znaczeniu. Więc idziemy dalej, bo myślę, że dużo do tego już powiedzieliśmy, czy powiedziałem. I ostatni urywek.
Piszę ci to wszystko, spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, piszę, byś wiedział, jak należy postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga Żywego, filarem i podporą prawdy. A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale.
Okej, więc tu mamy jego powód, dlaczego pisał. I wydaje mi się, że to jest kluczowy moment w tym całym liście. Dlaczego, jaki był cel pisania, do czego dąży. I dąży do tego, żeby Tymoteusz, żeby ludzie wiedzieli, jak mają postąpić, jak mają się zachowywać. I widzimy tu Kościół, który jest filarem prawdy, podporą prawdy, więc w naszym społeczeństwie powinniśmy być zainteresowani prawdą. Bo jeżeli my nie będziemy reprezentować prawdy, gdzie zgubieni ludzie znajdą prawdę? My mamy być tym filarem, my jako Kościół, nie ten budynek, tylko my jako ludzie. I to nie tylko tu, ale właśnie tam mamy być filarem, podporą tej prawdy. Tam, gdzie jesteśmy, w miejscu pracy, w naszych rodzinach, w naszych funkcjach społecznych. Tam mamy istnieć i tam mamy być filarem prawdy, bo inaczej jak nas tam nie ma, nie będzie tam prawdy. W polityce, w edukacji, w prawodawstwie, we wszystkich strukturach społecznych będzie fałsz. A też problem polega na tym, że fałsz też wkracza do kościoła i nie rozróżniamy fałszu od prawdy. Więc mamy tym być poporem i tu Paweł zachęca Tymoteusza wiele razy w tym liście, bądź uważaj na swoją naukę i na swoje życie. Masz żyć według prawdy, masz uczyć według prawdy. I mamy najważniejsze wersety, tak mi się wydaje, że najważniejszy werset, mamy tu 16 werset, że podporą wszystkiego, o czym on mówi, tajemnice pobożności, ten klucz, ten skarb, tu się zaczyna pobożność. To jest Jezus Chrystus. To jest ta wielka tajemnica pobożności. Chrystus. Musimy tu zacząć. To jest początek. Bez tego, bez rozumienia Chrystusa, to zboczymy z drogi. Jeżeli chcemy mieć życie z czystym sumieniem, to Jezus jest jedyną alternatywą. Jeżeli chcemy kwalifikować się do tego, żeby pretendować do tego, żeby być nadzorcą, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, kryteria są te same. Musimy zacząć od Jezusa. I wtedy ta pobożność nasza może się rozwinąć. On jest Alfą i Omegą. On jest Twórcą. On jest tym niemowlętem w Betlejem. On jest tym ukrzyżowanym w Jerozolimie. On jest drogą, prawdą i życiem. Bez tej tajemnicy to wszystko, co powiedziałem, jest totalnie niezrozumiałe. On jest ten, który jest w chwale w wieczności, w tej chwili. Jego uczniami mamy być. I mamy, będąc takimi uczniami, mamy w tym momencie służyć jako podporą prawdy w Kościele i poza. I to było ciekawe, nie wspomniałem o tym w tym momencie, jak była mowa o tym, jak nadzorcy są widziane na zewnątrz. Ciekawy werset jest, że mamy mieć dobrą renomę na zewnątrz. To jest wyzwanie dla liderów, dla nadzorców naszego kościoła, żeby mieć dobry obraz na zewnątrz. Więc mamy być tymi, którzy odzwierciedlają chwałą Bożą w Kościele i w świecie wokół nas, aby tak się stało. Życzę Wam owocnych obrad w grupach na te tematy.